Chciałem się podzielić takim też kazaniem, z tym, że nie będę chciał zbyt długo mówić, żeby was nie nużyć, bo jeszcze potem będzie po przerwie. Temat tego kazania brzmi: nie zbaczaj z drogi wiary. To tak dla was, dla ludzi wierzących. My jesteśmy już na drodze wiary, ale to nigdy nie oznacza, że już na tej drodze możemy czuć się bezpiecznie. Bo dopóki żyjemy na tej ziemi, to diabeł będzie robił wszystko, żebyśmy z tej drogi zeszli albo przynajmniej zboczyli. Myślę, że wielu z nas dzisiaj jeździ samochodami i czasem oglądamy takie dosyć nieprzyjemne widoki, kiedy ktoś wypadł z drogi, prawda? Gdzieś na zakręcie, gdzieś, prawda, ktoś na tak zwanego trzeciego jechał, prawda, i spowodował, że ktoś musiał uciekać na pobocze, jak to powiadamy, i czasem to się bardzo tragicznie kończy. Czasem rozmawiamy przez telefon, a tego nie polecam nikomu i sam się zawsze uczę. Mówię, mogę się zatrzymać w wolnej chwili, oddzwonię. Ile strasznych wypadków dzieje się z tego powodu, że dekoncentruje się człowiek za kierownicą, kiedy rozmawia przez telefon. Już nie mówię o makijażu i innych takich rzeczach, to kobiety, kierowcy to mają o wiele większy wachlarz dekoncentracji za kierownicą. I zauważamy, chyba każdy z nas przyzna, chwila, kiedy patrzę na ekran telefonu komórkowego, jedna chwila, już widzę, że zaczynam w tę czy w tamtą stronę. To się bardzo szybko dzieje. Nie wiem, zwróciliście na to uwagę? Bardzo szybko zaczynasz jechać nie tak, jak trzeba. Nic się niby nie dzieje. Trzymasz kierownicę, a za chwilę patrzysz, ojej. Zboczenie z drogi wiary jest wielkim niebezpieczeństwem. I zachęcam was, jeżeli macie Biblię, to otwórzcie, a jeśli nie, to posłuchajcie z piątej Księgi Mojżeszowej, czyli z Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytam wam takie zdanie, które jest zapisane w piątym rozdziale tej księgi, ostatniej Księgi Mojżeszowej. Piąty rozdział, znajdźmy to. Wersety 32 do 33. Czytam w nowym przekładzie, z niego korzystam, do niego się przyzwyczajam, chociaż wychowywałem się i całe życie na Biblii brytyjskiej czy na Biblii warszawskiej, jak je nazywamy, ale w świeży sposób brzmi ten przekład. Pozwólcie, że będę cytował z tego przekładu. Jeszcze raz, 5 Mojżeszowa, 5 rozdział 32 i 33. Dopilnujcie więc, aby czynić tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie od tego ani w prawo, ani w lewo. Postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg, po to, byście żyli i by wam się dobrze wiodło, by można wam było przedłużyć lata życia w ziemi, którą posiądziecie. To były słowa Boga skierowane do tego pokolenia, które już było u wrót ziemi obiecanej. Ich ojcowie poumierali na pustyni, prawda? Natomiast nowe pokolenie, nowa generacja stała już tuż u wrót ziemi obiecanej. I zobaczcie, co Bóg mówi do tego młodego, nowego pokolenia. Jak tam wejdziecie, nie odstępujcie ani w prawo, ani w lewo. Dlaczego? Dlatego, że wasi ojcowie odstępowali i wielu z nich pomarło. Tam zostały ich groby. Ale wy postępujcie inaczej. Nie odstępujcie ani w prawo, ani w lewo. Ktoś obliczył, że Biblia mówi 35 razy o niebezpieczeństwie zbaczania z drogi. Aż 35 razy. Nie będziemy tych wszystkich fragmentów czytać, uspokajam was, spokojnie. Ale kilka tylko najważniejszych. I tutaj mamy przykład Izraela. Oni szybko zboczyli z drogi. I tu jest zapisane w 9 rozdziale tej samej księgi wspomnienie tego. 5 Mojżeszowa, 9 rozdział, 11 i 12 werset. Wtedy po upływie 40 dni i 40 nocy, gdy Pan dał mi dwie kamienne tablice, tablice przymierza, powiedział do mnie: wstań, zejdź stąd szybko, gdyż upadł twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im wytyczyłem, zrobili sobie odlew albo cielca. Prawda? Pamiętamy tę historię. Mówię do czytelników Słowa Bożego. Szybko zboczyli z drogi Bożej. Przesiąknęli zwyczajami Egiptu, bo byli tam 400, inne miejsce Biblii mówi aż 430 lat. Tam w niewoli wśród tych egipskich bogów zapomnieli o Bogu Izraela. Potem przeżyli wielkie cuda, kiedy Bóg wyprowadzał ich z Egiptu. Nieprawdopodobne cuda, prawda? Czy one pomogły? Czy one wyleczyły ich od zaufania do tych egipskich martwych bóstw? Nie. Wielkie cuda nie wystarczyły. Kiedy Mojżesz poszedł na górę 40 dni, tak po ludzku to bym ich trochę rozumiał, no bo poszedł i zniknął, mija tydzień, mija dwa, Mojżesz nie wraca, to był nasz lider, to był nasz przywódca. Jozue jeszcze poszedł z nim, Jozue tam u podnóża góry został, czekał na swojego pana. Nie ma. I co robią? Zamiast paść na kolana, panie, co się stało z naszym wodzem? Panie, co się stało z Mojżeszem, naszym ukochanym przywódcą, liderem, którego ty powołałeś? Panie, gdzie on jest? Przyprowadź go. Co zrobili? Egipscy bogowie, chyba ten najważniejszy bóg egipski, to chyba przypomina byka, tak? Więc sobie zrobili egipskiego boga. I co było najgorsze, co powiedzieli, co było strasznym bluźnierstwem, powiedzieli, to są bogowie twoi, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. To ten byk, którego odlali, wyprowadził ich, zesłał plagi, przeprowadził ich przez Morze Czerwone. I Bóg mówi, schodź Mojżeszu szybko, bo lud zboczył z drogi. My tak lubimy patrzeć, no właśnie, naród izraelski to tacy niewierni. No my to co innego, nie? Diabeł działa w sposób wyrafinowany. Tutaj w bardzo spektakularny sposób diabeł dotknął narodu izraelskiego, że pokusa bałwochwalstwa okazała się silniejsza. Zmaterializowali sobie swojego Boga. Przecież uczył ich Mojżesz w pismach, które zostały spisane, że nikt Boga nie widział, ale przecież wszyscy widzieli działanie Boga, Jego moc, Jego potęgę i tą potęgą nie mógł się legitymować żaden inny Bóg egipski. Zresztą bogowie próbowali przecież ci magowie, tak? Wzywali swoich bogów, żeby takie same cuda. Na początku nawet udawało im się pewne cuda czynić takie same, ale w pewnym momencie Bóg powiedział dość. I już im się nie udawało, ponieważ to byli martwi bogowie. Więc zmaterializowali Boga. Sprowadzili Boga do ludzkich wymiarów. Nie wiemy, ile ten byk miał, czy to był w skali 1:1, nieważne. Ale to był materialny, dotykalny. Mogliśmy go zobaczyć. I tak to czasem jest. Tego Pana Boga sprowadzamy do swoich wymiarów. I chcemy jakoś tak po swojemu temu Bogu nadać ludzki kształt. Słuchajcie, bracia i siostry, każdy grzech to zboczenie z drogi. Oczywiście są różne definicje grzechu. To jest sprzeciw woli Bożej. To jest nieposłuszeństwo. Każda forma nieposłuszeństwa Bogu jest grzechem. To chyba oczywiste. Ale też podobno w ten hebrajskie słowo, ono ma takie też znaczenie, między innymi, że to ten grzech to jest zboczenie z drogi, zboczenie z kursu. A Izajasz mówi w 53 rozdziale, że wszyscy jesteśmy jak owce zbłądzili, każdy z nas na własną drogę zboczył. Było tak przed naszym nawróceniem? Chodziliśmy własnymi drogami? No przecież tak było. Ale przyszedł dzień, kiedy Bóg postawił nas na swojej drodze i wyznaczył tę drogę na resztę naszego życia, na całą wieczność, pokazał nam cel tej drogi, tak? I powiedział, krocz tą drogą i nigdy z tej drogi nie zbaczaj. I to jest wola Pana wobec nas. No ale szatan nie rezygnuje i robi wszystko, żebyśmy zboczyli z drogi. Zawsze mi się przypomina ten Demas, którego apostoł Paweł wspomina w niektórych tekstach, pozdrawia innych wierzących w imieniu swojego współpracownika, między innymi Demasa, bo miał wielu, aż pewnego dnia pisze o nim chyba w drugim Tymoteusza, tak? Demas mnie opuścił. Bo co? Bo co? Bo umiłował świat doczesny. Zboczył z drogi wiary. Zboczył z drogi wiary. I właściwie mamy tę alternatywę, która ciągle stoi przed nami. Albo droga Boża, albo droga własna. I ciągle ta pokusa będzie gdzieś nam towarzyszyć. Patrzymy, jak całe Boże stworzenie, ono się kieruje pewnymi zasadami ustalonymi przez Boga. To jest porządek jakiś w kosmosie. Przychodzi jesień, to jest jakiś pewien porządek. I żaden rząd i żadna władza nie może powiedzieć, a w tym roku to postanowimy, nie będzie jesieni i nie będzie zimy. Było piękne lato, długie lato, więc dlaczego to lato ma nie być do maja i potem zacznie się drugie lato? Nikt tego nie zmieni. Ponieważ to są Boże prawidła, Boży porządek. Tak jak pory roku, tak jak prawa wegetacji roślin, fizjologa zwierząt i tak dalej. Bóg ma swoje prawa, którymi się kieruje. I człowiek podlega też pewnym Bożym prawom. Ale z pewnych Bożych praw, tak jak mówisz, że się starzejemy, albo dojrzewamy, albo dorastamy, albo się rozwijamy, ale tym prawom duchowym czasem najtrudniej nam się podporządkować. A Bóg ma przecież wobec nas oczekiwania. Tak jak powiedzieliśmy na nabożeństwie. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi prawymi, żebyśmy chodzili prawymi drogami. Ta droga zaprowadzi nas i prowadzi nas przez błogosławieństwa, bo o, błogosławiony jest mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Błogosławiony, szczęśliwy i Bóg chce, abyśmy tego Bożego szczęścia, powodzenia, błogosławieństwa doświadczali na tej drodze, kiedy teraz idziemy na tej ziemi, jeszcze nie wiem jak długo. I Bóg mówi, końcem tej drogi, właśnie nie ma końca tej drogi, ale ta droga zaprowadzi nas do niekończącej się wspaniałej wieczności, więzi z naszym wspaniałym Bogiem. Jakiś cudny cel. Cóż za głupota, żeby zejść z takiej drogi. Bo czy jest jakaś alternatywna droga, która mogłaby nas zaprowadzić też do jakiegoś szczęścia alternatywnego? Do jakiejś Atlantydy, gdzieś na Marsa, poza Bogiem, ale też będzie szczęśliwie i też będzie niebo. Nie ma drugiego takiego miejsca, nie ma innej drogi, która mogłaby nas uczynić błogosławionymi tu i błogosławionymi na całą wieczność. Tylko ta droga. Ale szatan robi wszystko, żebyśmy z tej drogi wcześniej czy później zeszli. Stąd to nie zbaczaj z drogi wiary. To jest ta zachęta, ale jednocześnie ostrzeżenie ze strony Boga. I człowiek ma zawsze do wyboru albo Boże zasady, albo Boże reguły, albo własne. I każdy z nas wybiera, dokonuje wyborów. I bądźmy szczerzy, bracia i siostry, że każdego dnia czasem musimy dokonać takich mniejszych czy większych wyborów. Bo mamy różne pokusy, różne pomysły na życie. I ciągle się zmagamy. Albo wiernie trzymać się Boga, albo iść na kompromis. Albo trochę po swojemu. Z taką naiwną nadzieją, że trochę Pan Bóg przymknie oko, Pan Bóg zamiecie pod dywan, Pan Bóg może się zdrzemnie w tym czasie, nie dostrzeże. I tak próbujemy jak Jonasz. Gdzieś tak dać nogę od Pana Boga. I myśleć naiwnie, że będziemy bez Boga szczęśliwi. Ale przecież już doświadczaliśmy życia bez Boga przed nawróceniem. Tak? Tacy szczęśliwi byliśmy? To po cośmy się nawracali do Boga? Jeżeli tacy szczęśliwi byliśmy bez Boga. I teraz jesteśmy na tej Bożej drodze i szatan nas ciągle prowokuje. Ja spróbuj jednak trochę z tej drogi zejść. Spróbuj trochę na skróty. I to jest ciągły dylemat, z którym się zmagamy. W Izajasza w 55 rozdziale, werset 7 jest napisane: niech bezbożny porzuci swoją drogę. No ale powiadamy, ale my nie jesteśmy bezbożni, tak? My już jesteśmy na drodze. To tym bardziej, jeżeli bezbożny ma porzucić drogę i myśmy już tą złą drogę kiedyś porzucili, to teraz tym bardziej, jeżeli gdzieś zboczyliśmy i daliśmy w krzaki przysłowiowe, albo żeśmy wylądowali do rowu, w rowie gdzieś z przewróconymi do góry kołami naszego samochodu, to Biblia mówi, porzuć taką złą drogę. porzuć złą drogę, bo ohydą dla Pana jest droga bezbożnego. Jeśli zboczysz z drogi, to wkroczysz na drogę bezbożnych. A mówiliśmy już na nabożeństwie, czym się skończy ta droga bezbożnych. Surowa kara spada na każdego, kto zbacza z drogi. To Przypowieści 15, rozdział 9 i 10 werset. Surowa kara spada na tego, kto zbacza z drogi. Poważne ostrzeżenie, bracia i siostry? Chyba trzeba wziąć pod uwagę, serio się przejąć. Również Przypowieścia w 4 rozdziale, może pozwolę sobie tu otworzyć, Przypowieści Salomona, źródło mądrości, również tak jak całe Pismo Święte, w Przypowieściach w 4 rozdziale jest napisane werset 26 i 27, Przypowieści 4, 26, 27. Równaj, w tym nowym przekładzie, równaj ścieżki, po których kroczysz. Niech wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Dobra rada? Potrzebujemy takiej rady dzisiaj? Czy jesteśmy pewni, że idziemy dobrą drogą? Czy jesteśmy na tyle rzeczywiście silni, żeby nie dać się zdekoncentrować przez diabła? A ileż diabeł dzisiaj używa sposobu, żeby nas zdekoncentrować, żeby zboczyć? Bo żeby zboczyć, trzeba, żeby nasza uwaga została odwrócona od tego kroczenia tą drogą. Tak jak kierowca, który trzyma kierownicę i uważnie patrzy na drogę. A szatan chce zdekoncentrować. Jeśli będzie dekoncentracja i zboczenie z drogi, będzie zło. Będzie zło, Słowo Boże mówi. Powstrzymuj nogę od zła. Jeśli chcesz mieć kłopoty, zbaczaj. Jeśli chcesz mieć kłopoty, idź na skróty. Jeśli chcesz mieć kłopoty, zamknij Biblię, wyrzuć ją do śmieci i żyj po swojemu. Chcesz mieć nieszczęście, proszę bardzo. To jest twój wybór, mówi Bóg. I my zawsze jesteśmy świadomi, my jesteśmy chrześcijanami wyboru. Nie tradycji, nie z urodzenia, ale z wyboru. I nie tylko wyborem było nasze pójście za Chrystusem, ale naszym wyborem jest również podejmowanie każdego dnia słusznych, podobających się Bogu decyzji. Życie bez kompromisu. Księga Joba jeszcze chcę przywołać. 23 rozdział Księgi Joba, tego wielkiego męża Bożego, który przeżył swoje. Doświadczył Boga w sposób niezwykły i niełatwy, ale w 23 rozdziale Księgi Joba czytamy 11 i 12 werset. Moja noga kroczy Jego śladem. Jego drogi trzymam się i nie zbaczałem. Nie odstępowałem od Jego przykazań. Ceniłem Jego słowa bardziej niż chleb powszedni. Jakie piękne słowa, bracia i siostry. Zobaczcie, z czym jest związany fakt, że Job z tej Bożej drogi nie zszedł. Jak on tutaj tłumaczy? Usłyszeliście to? Czy jeszcze raz mam przeczytać? Moja noga kroczy Jego śladem. Jego drogi trzymam się i nie zbaczałem. Nie odstępowałem od czego? Od Jego przykazań. Ceniłem Jego słowa bardziej niż chleb powszedni. Ileż można tą Biblię czytać? Ileż razy? Ciągle ta sama i taka sama. Do znudzenia. Przecież to nie ma sensu. Nie. Ja czytam, rozważam, przypominam sobie, staram się zgłębić Boże prawidła, żeby się ich trzymać. Ciągle muszę sobie to przypominać. I Job tak robił. I dlatego Job żył bez kompromisu. Znał Boże zasady. Wiedział, że one są sprawiedliwe. I choć wydawałoby się, że Bóg niesprawiedliwie z nim postąpił, to on Boga się trzymał. I czasem tak jest, bracia i siostry, że przyjdzie taki moment w życiu czasem, że nie będziemy mogli tak rozumieć Boga do końca. Czasem będzie się nam wydawało, że może jakąś krzywdę nam Bóg zadaje. Może o nas zapomina. Może nas zaniedbuje. Może nie daje nam tyle, ile byśmy chcieli otrzymać. Może w jakiś inny sposób Bóg zawodzi. Jeżeli nawet tego nie rozumiesz, trzymaj się drogi Pana. Job jest dla nas przykładem. Nie wypowiedział od samego początku, pamiętacie tej księgi, kiedy te tragedie się wydarzyły, nie wypowiedział żadnego złego słowa przeciwko Panu. I nie bluźnił Bogu. I nie zawiódł się na Bogu. I zobaczcie, jakie było błogosławieństwo na końcu. Przecież Bóg jest taki sam. Bóg Joba, Bóg Abrahama, Bóg Jezusa, naszego Zbawiciela, działający przez Jezusa. I Bóg dzisiaj jest ten sam. Mamy to hasło odnoszące się, co prawda, do Pana Jezusa w liście do Hebrajczyków. Mamy na ścianie, pamiętam, kiedy ten napis żeśmy montowali, prawda? To było w latach właśnie 80. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Syn Boży, Jezus, który jest wcielonym Bogiem, Bogiem Synem, jest ten sam i Bóg jest ten sam. Wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Bóg Jahwe, zawsze ten sam i zawsze taki sam, nie mający początku i końca. To jest ten sam Bóg. I nawet jeśli tego Boga nie rozumiesz czasami, to nie zarzucaj Mu, że jest nie fair, tylko walnij się w swoją własną piersi i powiedz: Panie Boże, Ty mi pokaż, Ty mi, żebym to mógł zrozumieć. Bo to, że Ciebie nie rozumiem, to nie dlatego, że Ty działasz w dziwny sposób, tylko że ja jestem ograniczony, że ja jeszcze pewnych rzeczy nie odkryłem i dlatego muszę kochać Twoje słowo bardziej niż chleb powszedni. I muszę się w nie wgłębiać, muszę nim żyć, słuchajcie. Coraz trudniej znaleźć takich ludzi, dla których naprawdę Słowo Boże jest ważne. Dzisiaj zresztą technologię diabeł wymyślił bardzo ciekawą. Mówię, no a jak tam Biblia? Macie tą Biblię, bierzesz Biblię ze sobą na nabożeństwo. No a po co? Przecież ja mam w telefonie. Mieliśmy kiedyś egzamin kościelny, jeden z kandydatów na pastora. Jak zadawaliśmy pytania biblijne, strasznie cienki bolek. Zdumieni byliśmy. Jako egzaminatorzy mówimy: słuchaj, no dlaczego ty nie na proste pytania biblijne nam nie potrafisz odpowiedzieć? No bo ja mam Biblię w komputerze. Jasne, w komputerze, wszystkie tłumaczenia, wszystkie komentarze. Tylko Bóg chce, żebyś ty tę Biblię miał tu i żebyś to Słowo Boże miał tu i w sercu, i w umyśle, i żeby to Słowo Boże ciągle było tym drogowskazem, tak jak jedziemy drogą. Ile jest znaków przy drodze? Wszyscy prawie jeździmy samochodami, nie? A po co te znaki? A wyrzucić to wszystko, ten szmelc? Po kiego grzyba nam te wszystkie znaki? Po co są te znaki nam dane, bracia i siostry? Po co? Żebyśmy wiedzieli, kiedy zwolnić, kiedy możemy dodać gazu i ile? Kiedy jest zakręt? Przecież te znaki są dla nas pomocą, dla naszego bezpieczeństwa. Tak traktujmy Boże Słowo, które jest jak taki mapa, znaki drogowe, jak ten GPS, który nam ciągle mówi: zawróć, jeśli możesz. I czasem tak jest, że damy, jak to się mówi, w przysłowiowe krzaki, trzeba zawrócić. Trzeba zawrócić. I Słowo Boże jest tak właśnie działa w naszym życiu, żebyśmy nie zbaczali z drogi. Hebrajczyków 12:13, kolejny tekst, który mówi na ten temat. Hebrajczyków 12:13. Prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Prostujcie ścieżki dla swoich nóg. Ten werset jest powiedziany w kontekście karności Bożej. Myśmy wczoraj na naszym seminarium homiletycznym przyglądaliśmy się troszkę temu fragmentowi, o tym Bożym karaniu. Ale Bóg nas karze, dlatego że nas kocha, traktuje jako swoje dzieci, dlatego musi nas dyscyplinować, a nie dlatego, że się nad nami znęca jak despota. I to jest piękne. I Bóg mówi tutaj przez swoje słowo: wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana, werset 12, i prostujcie ścieżki. sprostujcie swoje ścieżki. Jak zboczyliście, wróćcie na właściwą. Jeśli coś się pokrzyło w naszym kroczeniu za Bogiem, wyprostuj to. Wyprostuj to, bo inaczej po prostu zginiesz. Zginiesz. Dwa razy w Nowym Testamencie jest mowa o zbaczaniu z drogi wiary. W dwóch kontekstach też jest ciekawe i na to też chciałbym zaraz zwrócić uwagę i za niedługo będziemy kończyć, będziemy mieli przerwę, odpoczniemy trochę. Mianowicie pierwszy raz w 1 Tymoteusza 6:10, jak ktoś sobie może jakieś notatki prowadzi, gdzie jest mowa o miłości pieniędzy, że ci, którzy ukochali, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, tak? Niektórzy ulegając niej, co? Co? Odeszli od wiary, tak? I przysporzyli sobie zgryzot w nowym przekładzie, a w naszym dotychczasowym kto dokończy? Uwikłali się w przeróżne cierpienia. Zboczyli z drogi, tak? Zboczyli z drogi. Miłość pieniędzy, taki materializm, naprawdę życie tylko dla tych materialnych wartości potrafi sprawić, że zboczymy z drogi. Mamy wiele kłopotów. Pieniądze są nam potrzebne. Luksus i wygoda i przyszłość i takie materialne bezpieczeństwo, rzeczy bardzo ważne. Tylko pytanie, czy musi być to najważniejsze, czy nie ma ważniejszych rzeczy od bezpiecznego konta, od luksusu i wygody. Diabeł mówi, ta nie ma ważniejsze, a wszystko możesz kupić za pieniądze. Figa z makiem. Kłamiesz, kłamco przebrzydły. Nie wszystko się da kupić za pieniądze. Nie oszukuj mnie, diable. Bo pokoju z Bogiem nie kupisz za pieniądze. Zbawienia nie kupisz, zresztą nie można kupić za nic i tak dalej. Diabeł oszukuje. A w 2 Tymoteusza 2:17-18 też jest powiedziane o możliwości zboczenia z drogi z innego powodu. Może ktoś przeczyta ten fragment. 2 Tymoteusza 2:17-18. Tam o dwóch gościach jest z imienia wspomniane, którzy zboczyli z drogi. Jak można zboczyć z drogi wiary jeszcze? Dać wiarę herezjom, fałszywym naukom. Brakuje fałszywych nauczycieli dzisiaj, czy mamy ich pełno? A ile chcesz? Zajrzyj do internetu, znajdziesz ich pełno. Jeśli nie będziesz znał, czy znała Bożego Słowa, tego Bożego oryginału, Jego prawdy, dasz się złapać na fałszywą naukę. I zobaczcie, tam jest dwóch mężów jakichś wymienionych, chrześcijan, którzy dali posług fałszywej nauce, potem tę fałszywą naukę głosili, co jest powiedziane, zboczyli z drogi wiary. Nie ma większej tragedii w życiu człowieka, jak zboczyć z drogi wiary. I dlatego dzisiaj myślę, że Pan Bóg miał taką wolę, żeby nam to przypomnieć. Nie zbaczaj z drogi wiary, bo to jest najgorsza tragedia, jaka ci może w życiu się zdarzyć. Kończąc więc to nasze rozważanie, żeby nie przedłużać, no to wobec tego jak żyć? Takie pytanie polityczne trochę, nie? Jak żyć, by nie zboczyć z drogi wiary? Psalm 119:10 może ktoś przeczyta. Tylko kilka recept. Tych recept jest wiele, ale szanuję wasz czas i wytrzymałość. Jak nie zboczyć z drogi wiary? Jak żyć? 119 psalm, werset 10. Ma ktoś otwarte? To czytamy głośno. Aha, dziękuję, Iza. Pięknie, prawda? To pragnienie Boga, ta miłość do Boga, respekt względem Jego przykazań. Nie daj mi zboczyć od Twoich przekazań. Nie daj, Panie. Nie daj. To szczere pragnienie wypełniania Bożych przykazań. To jest to, co różni nas wierzących od niewierzących. Bo my nie tylko wierzymy w Boga, jak wszyscy prawie w Polsce wierzą w Boga, ale my wierzymy, dajemy wiarę Jego przykazaniom. Powiadamy, że one są słuszne, prawidłowe, są po prostu dla nas niezbędne, aby nasze życie było szczęśliwe i bezpieczne. Psalm 119, ten sam psalm 105 werset. Pamiętacie, może na pamięć niektórzy znają, prawda? Słowo Boże jest światłością nogom moim, tak? Albo lampą dla moich ścieżek, tak? Warto ten werset na pamięć znać, ale nie tylko znać, ale jakby pamiętać i stosować w życiu. Słowo Boże jest tą lampą. Z uporem maniaka i dopóki będę żył, będę tym zanudzał wszystkich, którzy mnie słuchają. Bez Słowa Bożego jesteś lepy, nagi i goły. Jesteś biedak i nędzarz. Bez Słowa Bożego. Nie licz, że babcia znała Słowo Boże, tato zna, nasz pastor zna dobrze Słowo Boże, możemy mu zaufać, możemy spokojnie spać na każdym jego kazaniu. Żadnych herezji tu nie ma. Ortodoksja baptystyczna w Białymstoku jest pilnie strzeżona i to było, jest i będzie na wieki. Ale to nie jest metoda na to, żeby nie zboczyć z drogi. Trzymaj się Bożego Słowa. Jeżeli my przestaniemy przejmować się Bożym Słowem, przestaniemy je poznawać, nie będziemy mieli czasu, żeby je czytać, a już w ogóle, żeby gdzieś poświęcić czas na studiowanie, rozważanie, na spotkanie w grupie biblijnej. Zawsze mówię wszystkim i w swoim zborze teraz szczytnie. Jeżeli tobie tylko nabożeństwo niedzielne wystarcza w ciągu tygodnia, to bida, z nędzą. To tak, jakbyś jadł jeden posiłek w tygodniu. Dzieci w Kenii jedzą jeden posiłek dziennie czasem, a czasem nie. I to już jest bieda. Ale jaka jest bieda duchowa, jak ktoś przyjdzie i raz w tygodniu coś tam przekąsi. I to też czasem przeszkadza mu diabeł w tej przekąsce, bo jeszcze tam telefon gdzieś chodzi, jeszcze kciuk pracuje, prawda? Ile zyskasz? Czy nie masz tęsknoty, pragnienia, by w tygodniu również gdzieś się spotkać, w małej, większej grupie, czy jako młodzi ludzie w swoim gronie, czy w jakiejś grupie domowej, biblijnej, żeby jednak w tym Słowie Bożym razem wzmacniać swoją wiarę, trwać w tych przykazaniach. Każdy z nas, kto spróbował takiego studiowania Bożego Słowa w małej grupie, wie, jakie to jest wspaniałe. Pamiętajcie, że wy macie szczęście, ale z jednej strony pewne nieszczęście. Że to duża parafia jest tu w tym Białymstoku. No, masa luda. No. Przecież ja już pamiętam dawno temu, a przecież tym bardziej teraz. Człowiek się nawet nie przywitać nie mógł ze wszystkimi. A cóż dopiero znać, bliżej, rozmawiać, poświęcić czas. No, fizycznie niemożliwe. I dlatego oprócz oczywiście wspaniałej możliwości oddania Bogu chwały w takim wielkim, wspaniałym zgromadzeniu, kiedy śpiewamy Bogu pieśni, słuchamy Bożego Słowa, jest ta tęsknota za tym, żeby gdzieś pochylić się ze Słowem Bożym, porozważać, porozmyślać, może indywidualnie samemu. Tak wzięliśmy te podręczniki, mówię, bo one służą do takiej odkrywania prawdy dla samego siebie. Weź taki mały podręcznik, tak jak tutaj mamy, o życiu, piekle, o życiu po śmierci. Jest taki 40-minutowy. Siądź sobie, przeczytasz, zaznaczysz. Są pytania, odpowiedz na nie. Usiądź sam nawet może. To być taki twój cichy czas, tak jak kiedyś mówiliśmy. Czy to rano, jak ktoś lubi rano wstać i troszeczkę przed, czy gdzieś w ciągu dnia, czy wieczorem. Ale najlepiej też spotkać grupę ludzi, zorganizować. Spotkajmy się raz w tygodniu, gdzieś wieczorem, porozważajmy Boże Słowo, budujmy naszą wiarę, trwajmy w tych przykazaniach. Nie bądźmy tylko takimi chrześcijanami niedzielnymi. My innym chrześcijanom zarzucamy, że niedzielni chrześcijanie, a my jacy jesteśmy? Środowi czasem. Ale ile tych środowych chrześcijan przychodzi? 100%? Elita tylko przychodzi, tak, bo to jest zamknięte, nie wolno przyjść na środowe. Słuchajcie, to mówimy o rzeczach naprawdę ważnych. Czasem takie lenistwo, pogoda, nie chce się, jestem przepracowany, ależ mamy sposoby, żeby uciec od tego. Nasze życie nie może być chaotycznym biegiem, bez głębszego sensu i celu. Biegiem po wyznaczonym torze ma być nasze życie. I kto nam wyznacza tę drogę? Cel naszego życia? Ludzie czy Bóg? Pismo Święte czy jakieś inne źródła? Bo jeśli nie Pismo Święte, to inni ludzie, inne źródła zatroszczą się o to, żeby twój kierunek twojego życia wyznaczyć w inny sposób. Słowo Boże wyznacza nam drogę najwłaściwszą. Pan Jezus jest jedyną drogą. Niech to nie będą slogany, tylko niech to będzie treść naszego codziennego życia. Ja jestem z Bogiem, idę z Bogiem, chodzę z Chrystusem, tak jak mężowie Boży. Chodził Noe, Henoch, chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem. Job chodził z Bogiem. I w poniedziałek chodził, i we wtorek chodził, i w środę, i w każdym dniu chodzę z Bogiem. Trzymam się Niego. Moim szczęściem jest być blisko Pana, jak psalmista Asaf mówi, szczęściem blisko Pana. Trzymać tego Pana za rękę i powiedzieć, prowadź mnie, Panie, nie pozwól, bym zboczył z drogi wiary. I zakończę Hebrajczyków 2:1. Fajnym zdaniem, bardzo miłym zdaniem. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Amen.